Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałga, a z nami zachodniopomorski poseł Artur Szałabawka z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich radiosłuchaczy.
No to zacznę od tematu samorządowego. Zbigniew Bogucki kontra Piotr Krzystek. Pan pewnie powie, że Zbigniew Bogucki ma większe szanse niż Piotr Krzystek. A co takiego Piotr Krzystek robi źle w mieście, że wymaga to zmiany?
No ja myślę, że tutaj będzie bardzo ciekawa rozgrywka. Ja wcale nie mówię, że pan Zbigniew Bogucki wygra tą batalię, natomiast wiem jedno.
Chyba się, nie dosłyszałem chyba. Nie wierzy pan w sukces swojego kandydata?
Ja wcale nie mówię, że w 100% pan Bogucki wygra tą batalię, ale batalia będzie niesamowicie ciekawa, ponieważ Piotr Krzystek jest prezydentem wypalonym. Ja jestem ze Szczecina, ja jestem teraz posłem, ale 4 kadencje byłem samorządowcem. Znam bardzo dużo osób, szczególnie w urzędzie miejskim, w instytucjach miejskich i rozmawiam z nimi, bo panie redaktorze, no ja jestem takim posłem, samorządowcem, który utrzymuje kontakty i widzę, co się dzieje. Pracownicy, mieszkańcy naszego miasta mają dosyć rządów Piotra.
No dobrze,
Krzystka,
ale co to znaczy prezydent wypalony? Przecież to jest młody człowiek, pełen energii, a z każdej strony opozycja zarzuca, zresztą nie tylko opozycja, bo ostatnio okazuje się, że nawet PSL mówi, że to polityk wypalony ustami pana Rzepy. Politycy wróć. Sam prezydent Piotr Krzystek mówi, no dobrze, no to w takim razie, jeżeli jestem wypalony, no to chciałbym stanąć z wami w takim razie w szranki. Jeżeli chcecie, to rzucę wam rękawice. Ale co to znaczy konkretnie?
Konkretnie to widać po naszym mieście. Po mieście Szczecin, które niestety, ale nie nadąża z rozwojem w stosunku do innych miast. I szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, powiem tak, ostatnie 4, a nawet 8 lat rządzenia prezydenta Krzystka, gdyby nie duże inwestycje rządowe, które tutaj były w mieście, to to miasto było pokryte marazmem. Prezydent Krzysztof nie interesuje się losem mieszkańców, nie spotyka się z mieszkańcami. No, uważa, że po prostu jest jednym, jedynym kandydatem, który tu był i będzie. I powiem tak, no, trzecia kadencja, czwarta kadencja, można piątą, już teraz nie można, tak, ale ta ilość kadencji powoduje też, że w Urzędzie Miasta stworzy się pewien układ, taki układ, który można powiedzieć jest układem wspierającym prezydenta Krzystka i nie wszystkie rzeczy, które powinny docierać do prezydenta, docierają i wystarczy spojrzeć na nasze ulice. Ja taki tak zawsze przykład daję, ulica Kolumba. My jako rząd w momencie, gdy budowaliśmy obwodnicę Przecławia, ten pierwszy etap obwodnicy Przecławia, to już remont ulicy Kolumba trwał, on trwa do tej pory, a po obwodnicy Przecławia samochody już jeżdżą, czyli no o czymś to świadczy.
No tak, ale wie pan, jeżeli oceniać prezydenturę, 18-letnią prezydenturę, nie wypominając, przez pryzmat jednej ulicy, no to mało tych
argumentów. Nie, no to ja, panie redaktorze, no to ja tych przykładów panu zaraz mogę dać, tylko no to na dłuższą rozmowę. Ja powiedziałem taki jeden, no na przykład zlikwidował pan prezydent ogromną ilość miejsc parkingowych w naszym mieście, miały być garażowce, miały być miejsca parkingowe, a na czym to się skończyło? Na tym, że jest pełno pachołków w naszym mieście pobijane, a parkować nie ma gdzie. Korki są niesamowite.
A może to właśnie chodziło o to, żeby się przesiąść do komunikacji autobusowej? Może o to chodziło,
no to
prezydent?
Panie redaktorze, no to do komunikacji autobusowej to musiałby pan porozmawiać z takimi zwykłymi pasażerami autobusów, którzy jak jeżdżą autobusami, to niecenzuralne słowa rzucają, bo rzadko kiedy autobus przyjedzie na czas, bo najczęściej stoi w tych wielkich korkach i nie może dojechać na miejsce.
No ja jestem bardzo ciekawy, kiedy politycy ostatni raz jeździli autobusami od jednego miejsca.
Dlatego
i to zarówno Piotr Krzystek, jak i pan Zbigniew Bogucki, bo nie wierzę, w to nie pamiętam, żebym widział w autobusach.
Dlatego mówię, że tutaj należało porozmawiać z mieszkańcami, którzy poruszają się komunikacją miejską i oni dopiero by podsumowali to, co w mieście się dzieje i podsumowaliby też zarządzanie miastem przez Piotra Krzystka. Jest to prezydent wypalony.
No to wróćmy do tej kampanii samorządowej, bo ona zapowiada się bardzo ciekawie. Ostatnia wizyta pani Elżbiety Witek, no wygląda trochę jak kampania parlamentarna. Po co organizuje Prawo i Sprawiedliwość takie spotkania? Po to, żeby mobilizować swój elektorat?
Ja myślę, że każda strona polityczna powinna przygotowywać się do kampanii samorządowej. My do tej kampanii samorządowej podchodzimy bardzo poważnie. Mamy nadzieję wygrać samorząd wojewódzki. Mamy zamiar mieć duży głos w miastach powiatowych, w gminach. Rozmawiamy, tworzymy te listy i naturalnie prowadzimy kampanię. No taka kampania, prekampania jeszcze samorządowa. My jako Prawo i Sprawiedliwość zawsze byliśmy blisko ludzi, zawsze stosowaliśmy tą taktykę.
No jak pan ją ocenia dzisiaj?
Oceniam ją bardzo dobrze. My jako partia, która nie ma dostępu, w tej chwili już żadnego dostępu do mediów, cieszę się, że mogę na pana antenie parę słów powiedzieć.
A to ale prywatna nie stacja, my zapraszamy zarówno zwolenników Platformy Obywatelskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że zostanie.
Wiem i bardzo się z tego powodu cieszę, ale nie mając przewagi medialnej, zawsze idziemy do ludzi. Idziemy do ludzi, wsłuchujemy się w ich problemy i na bazie tego tworzymy programy.
No i co mówią ludzie na dole?
Ludzie na dole w tej chwili ludzie na dole są zbulwersowani tym, że demokracja w Polsce zaczyna szwankować, że zaczyna się taka pełzająca dyktatura. Ludzie są świadomi, wbrew temu, co myślą rządzący, ludzie są świadomi tych wydarzeń, które się w ostatnim czasie działy, bo wiadomo jest, że przejęcie władzy jest rzeczą normalną i wtedy ster odpowiedzialność za kraj bierze druga strona, tylko musi się to odbywać zgodnie z prawem, a w tej chwili się nie odbywa zgodnie z prawem.
To ci ludzie, którzy przychodzą na spotkania Prawa i Sprawiedliwości. Ja powiem panu, o czym mówią ludzie na przystankach autobusowych. Ludzie na przystankach autobusowych mówią to, że Prawo i Sprawiedliwość swoich wyborców, nie tylko swoich wyborców, ale Polaków, przyzwyczaiło tym, że nie było w zasadzie tygodnia bez jakiejś nowej zapowiedzi jakiejkolwiek inwestycji, a teraz jest jakby cisza.
No i proszę spojrzeć, czy pamięta sobie pan, jak opozycja do nas mówiła, że my wychodzimy przed szereg, pokazujemy puste kartki, bez pokrycia na różnego rodzaju inwestycje, tylko te inwestycje się toczyły. A teraz mamy z sytuacją taką do czynienia, no może to pana zainteresuje, ostatnio w piątek pan wiceminister infrastruktury, pan Gancarz z nowego rządu zapowiedział, że program 100 obwodnic dla Polski nie będzie realizowany. Pomimo tego, że zabezpieczyliśmy tam pieniądze, 28 miliardów złotych i te 28 miliardów złotych tam w budżecie są. Zapowiedział, że te pieniądze są niewystarczające, że pieniędzy nie ma i ten program upadnie. A wie pan, z czym to się wiąże? Bo jak mogę 2 minuty, to ja to wyjaśnię. Obwodnica Kołbaskowa z wjazdem w autostradę A6. Ona była właśnie ujęta w tym programie 100 obwodnic. Ta obwodnica jest początkiem planowanej obwodnicy zachodniej Szczecina. Czyli w tym momencie mamy zagrożoną obwodnicę zachodnią Szczecina. Powiem więcej. Drugi etap obwodnicy Przecławia, już ten odcinek od Przecławia do autostrady, na który ze względów formalnych, jako rządzący, nie zdążyliśmy rozpisać jeszcze przetargu, to ten odcinek nie ma sensu, żeby powstawał w momencie, kiedy nie będzie z niego zjazdu. I w momencie, kiedy pan Gancarz, wiceminister infrastruktury, mówi, że nie będzie pieniędzy na obwodnicę, na program 100 obwodnic, no to blokuje zarazem od razu 2 kolejne inwestycje, czyli obwodnicę zachodnią Szczecina i drugi etap obwodnicy Przecławia, bo ta obwodnica Przecławia kończyłaby się w polu tam przy Amazon. Tak to niestety wygląda. Już pomijam fakt, że mieszkańcy Gryfina mogą zapomnieć o obwodnicy Radziszewa z wjazdem w Aszuskę. No niestety. I co słyszymy? To, co słyszeliśmy kiedyś, dawniej. No, pieniędzy nie ma i nie będzie. No tak to wygląda, panie redaktorze. To jest bardzo smutne. Ja myślę, że na zespole parlamentarnym bardzo mocno będziemy na ten temat dyskutowali, ale jak konstytucyjny minister, jak wiceminister o takich rzeczach mówi, że na to pieniędzy nie ma, mimo że są, no to jakieś niebezpieczeństwo jest.
To tylko, żeby być uczciwym, panie pośle, pan wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz powiedział, że pieniądze są, ale niewystarczające, a to zdecydowanie inny daje ton, jeżeli chodzi o budowę 100 obwodnic. To znaczy, że są pieniądze, ale należałoby albo dosypać tych pieniędzy więcej, albo nie powstaną wszystkie, a nie to, że...
No, panie redaktorze, no właśnie, że jest dla nas tych pieniędzy wystarczyło i wiadomo, że jakby pieniędzy brakło, to rząd Prawa i Sprawiedliwości te pieniądze by dosypał, a tutaj usłyszeliśmy, że nie powstaną wszystkie obwodnice, program 100 obwodnic nie obejmie tych wszystkich obwodnic, czyli co? Mam prawo jako poseł zachodniopomorskiego martwić się o dosyć kosztowną obwodnicę Kołbaskowa, która jest dla nas niesamowicie ważna?
Oczywiście, że tak. To przede wszystkim mieszkańcy powinni się martwić, no ale to chyba z powodzeniem dla was, jeżeli by tych pieniędzy zabrakło, bo to znaczy, że wygracie kolejne wybory.
To rozmawia pan z innym posłem niż chciałby pan, bo ja jestem politykiem, bo wiadomo, ale ja jestem posłem od roboty. Ja przez 8 lat ciężko pracowałem na to, żeby te wszystkie inwestycje infrastruktury drogowej funkcjonowały. Ja nawet teraz spotykam się z panem wiceministrem Arkadiuszem Marchewką i przekazuję mu pewne informacje kluczowe, które mogą spowodować, i zagrożeniowe też, które mogą powodować, że pewne inwestycje mogą nie powstać, bo mi zależy nie na polityce i na tym, żeby się komuś coś nie udało, tylko na tym, żeby te inwestycje powstały i żeby mieszkańcy byli zadowoleni. No niestety, taki ja jestem poseł.
To jeszcze zapytam na koniec naszej rozmowy, jak się układają kontakty właśnie z obecnym obozem rządzącym, panu konkretnie?
No ja nie ukrywam, że i w czasie, gdy totalna opozycja była w kontrze do rządu, no ja z posłami z naszego okręgu, z opozycji rozmawiałem, no i teraz też rozmawiam, no.
Ale słuchają pana teraz, czy puszczają mimo uszu pana rady?
Nie. Myślę, że pewne merytoryczne kwestie, które... Bo my rozmawiamy o kwestiach merytorycznych, nie o politycznych, bo tak. Po co się kłócić i spór polityczny prowadzić, to w Sejmie możemy. Natomiast jeśli chodzi o sprawy merytoryczne, to rozmawiamy i moje rady myślę, że są brane pod uwagę.
Artur Szałabawka, zachodniopomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości, był moim waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie państwa.